Jan Śpiewak, działacz miejski, współzałożyciel Stowarzyszenia Energia Miast i publicysta tygodnika Wprost. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
To zacznijmy może od twojego procesu, bo zdaje się, że jest odroczony na po wyborach twój proces z rodziną Ćwiąkalskiej.
Tak jest. Miałem mieć jutro rozpoczęcie apelacji. W pierwszej instancji przegrałem. Sąd zasądził ode mnie 15 tysięcy złotych krzywdy. Grzywny. Krzywdy też, ale grzywny zasądził. A chodzi o sprawę, w której córka ministra sprawiedliwości pana Ćwiąkalskiego była kuratorem osoby 118-letniej. No i jako ten kurator tej osoby 118-letniej przejęła, w imieniu tej osoby przejęła pół kamienicy na warszawskiej Ochocie. Oczywiście ta osoba nie żyła. No długa sprawa, w każdym razie jutro miało się rozpocząć i drugi raz już sędzia choruje i się sprawa nie zacznie, więc nie wiem, czy to chodzi o to, że po prostu się trochę boi tej presji społecznej, którą staram się, że tak powiem, tutaj staramy się tutaj wytworzyć na jawny i uczciwy proces, czy to jest kwestia wyborów nadchodzących, nie wiem. No mam nadzieję, że nie jest to zły omen w każdym razie.
Pierwszą instancję przegrałeś i to był taki wyrok, który wszystkim przypomniał o tym, że była taka afera jak afera reprywatyzacyjna w Warszawie.
Była, ale nic z tego nie wynika. Znaczy nic, to może jest oczywiście to pewne przesada z mojej strony, ale faktycznie no, mamy wrażenie, że no, afera jest niewyjaśniona, nierozwiązana, a co więcej strasznie dużo frustruje nas, że nawet ta niewielka ilość nieruchomości, które zostały przez komisję weryfikacyjną odzyskane, to one, te sprawy trafiają do sądów administracyjnych, a tam czyściciele kamienic razem z ratuszem warszawskim, jest taki dziwny sojusz, walczył o to, żeby te nieruchomości zostały właśnie z tymi czyścicielami. I co nas sprawia w osłupienie, to że sądy administracyjne stają regularnie po stronie ratusza i czyścicieli, a nie po stronie komisji i strony społecznej w tym sporze.
Kiedy poprosiłem cię o wywiad na antenie Radia Wnet, to już wiedziałem, że będzie raport komisji weryfikacyjnej tej, który założył Patryk Jaki, a teraz kieruje nią, zdaje się, pan Sebastian Kaleta, ale nie wiedziałem, że będzie twój duży tekst w tygodniku Wprost o tym. I to tekst, którego się czyta, to jest porażający, no bo pokazuje morze niesprawiedliwości i w zasadzie brak realnej możliwości naprawy tego zła, które się wydarzyło.
Tak, ja byłem w zeszłym tygodniu na procesie w sprawie kamienic Sendelberga 5. To jest sprawa dość bulwersująca, bo to jest sprawa, którą, no żeby słuchacze mogli sobie jakoś porównać albo uzmysłowić, to jest robota tych samych czyścicieli kamienic, którzy byli oprawcami Jolanty Brzeskiej, czyli tej słynnej działaczki lokatorskiej, która została porwana z własnego domu przez nieznanych sprawców i spalona żywcem w lesie kabackim. I ta sama ekipa, która czyściła jej kamienicę, czyściła też kamienicę Nadalberga, też kupiła roszczenia za pół darmo, potem wybijała okna, prawda, na strychach, wpuszczała, robiła tam remonty uciążliwe, radykalna podwyżka czynszów, no takie, no właśnie to wszystko, co my rozumiemy jako czyszczenie kamienic. No i w tym wypadku, no, Jolanty Brzeskiej to skończyło się tragicznie, tam to się na szczęście tragicznie nie skończyło, ale też bardzo dużo ludzi przeszli, obronili się i wydawało się, że sprawę naprostowała komisja weryfikacyjna, odbierając tą nieruchomość właśnie tym czyścicielom, ale komisja uznała, sąd uznał, że komisja właściwie nie miała prawa zajmować się tą sprawą, więc to jest jakby kolejna eskalacja tego konfliktu prawnego, który się toczy gdzieś tam za zamkniętymi drzwiami, który może nie obserwujemy na co dzień, no ale jest ogromny spór, gdzie my jako strona społeczna i komisja stoimy na stanowisku, że to, co było się działo w Warszawie, było w skrócie mówiąc nielegalne, a druga strona mówi, że to było wszystko legalne, a teraz jeszcze na to wszystko jeszcze się złożyło to, że jeszcze sąd powiedział, że w ogóle komisja nie ma prawa tych spraw rozstrzygać, więc...
To no, jest po drugiej stronie, bo to jest ratusz,
sędzia, ratusz, sądy i w tym momencie, no i te całe wielkie lobby reprywatyzacyjne, te prawnicze, które za tym stoi, za tym lobbuje.
Kto wygrywa?
No na razie wygrywa tamta strona, niestety.
ratusz, była zmiana, jest nowy prezydent.
Nie, w tej kwestii jest pełna kontynuacja, zresztą to widzimy w przypadku no, tego, z czym żyje teraz Warszawa, czyli Czajki, tak, no, że mamy jakby, że ta ekipa Hanny Gronkiewicz-Waltz, która no, tutaj robiła, co chciała w Warszawie, ona ciągle rządzi w Warszawie, ciągle ma przełożenie na bardzo wiele rzeczy i że żadnej odpowiedzialności tak naprawdę w stosunku do tych ludzi nie wyciągnięto. No i ci ludzie dalej są w strukturach ratusza i dalej stoją, i dalej jakby bronią się przed tym, żeby miasto odzyskiwało nieruchomości, które nielegalnie wcześniej oddało.
W ratuszu jako wiceprezydent, czy zastępca prezydenta, mówiąc językiem formalnym, jest Paweł Rabiej, kiedyś dość aktywny i taki uczciwy działacz komisji weryfikacyjnej.
No tak się wydawało, aż nie doszło do awansu pana Rabieja, który został, prawda, wiceprezydentem Warszawy i nagle jego opinia na temat komisji, na temat decyzji, które komisja wydawała, nagle zmieniła się o 180 stopni. No to jednak jest dość nieprawdopodobne, że ten sam człowiek jakby głosuje, jakby uważa, że działy się rzeczy, które łamały prawo, a nagle, prawda, dostaje kopniaka w górę i nagle uważa, że wszystko było legalne. No to ja nie wiem, jakbym był w stanie sobie spojrzeć w lustro po czymś takim, no ale widzę, że pan prezydent Rabiej nie ma z tym problemu.
Jeszcze dopóki dało się z panem Rabiejem porozmawiać, dodzwonić, wymienić na ofi albo na antenie kilka uwag. W tej materii mówił, prawo jest złe, to PiS jest winien, bo powinien szybko prawo nowelizować, to by nam ułatwiło, żeby wypłacić odszkodowania i żeby ta sprawa była dobrze załatwiona, sprawa kolejnych reprywatyzacji.
Oczywiście to jest wymówka, bo ratusz zawsze ma prawo interpretować prawo zgodnie z interesem publicznym, tak? Znaczy, nic nie stoi na straży ratusza, nikt nie broni ratuszowi, żeby interpretować to prawo, które jest, umówmy się, ono nie jest idealne, ale tak, żeby mówić, no dobra, mamy tu różne interpretacje, ale zrobimy wszystko, żeby interpretować je zgodnie z tym, żeby nasi mieszkańcy nie lądowali na bruku. A ratusz robi wszystko, jakby interpretuje to prawo tak, żeby ci mieszkańcy lądowali na bruku. No ja uważam, że to jest po prostu łamanie prawa, bo ratusz ma obowiązki ustawowe zapewnienia dachu nad głową, prawda, realizacji różnych zadań i tak dalej, których się nie wywiązuje mimo do tego, że ma do tego narzędzia. Powiedziawszy to, oczywiście czekamy na ustawę reprywatyzacyjną i to, że jej nie ma, jest jakimś horrendum. No to jest
Patryk, jaki złożył projekt, on nawet napisałeś w tym tekście, że on nie wszedł do Sejmu, ba, on chyba nawet nie wyszedł z Rady Ministrów, nie został przyjęty.
Tak. On chyba nawet nie został zaakceptowany, faktycznie ma pan tutaj redaktor rację, że on w ogóle nie nadano mu żadnego biegu, tak? Znaczy jest projekt, ale jest martwy i nie wiemy tak naprawdę, dlaczego on jest martwy. No możemy oczywiście podejrzewać, że chodzi o lobbying z jednej strony środowisk żydowskich, międzynarodowych, które walczą o mienie bezspadkowe.
Bo o tym też pan redaktor pisze.
Też pisze. Zachęcam do lektury materiału we Wproście. Uważam, że jest... Staram się być obiektywny, mimo że... W miarę obiektywny, mimo że oczywiście nie mam dystansu do tej sprawy. Ale zatem też stoi oczywiście oprócz tego lobbingu tych organizacji żydowskich. Na pewno też ogromny lobbing właśnie środowisk prawniczych, polskich już, które też mają w interesie to, żeby tej ustawy nie było, albo żeby ta ustawa była maksymalnie hojna dla spadkobierców.
Lobbing polski jest dość uchwytny, ten lobbing zagraniczny, czyli organizacji żydowskich z USA jest mniej uchwytny, ty go dotknąłeś w swojej działalności, zobaczyłeś, że to rzeczywiście jest taka siła, która działa
gdzieś tam.
Szczerze
mówiąc, chyba nie jest jakaś wielka tajemnica. Raz pamiętam, że mnie amerykańska ambasada jakby pytała o to, co ja na ten temat uważam, więc powiedziałem, co na ten temat uważam, że to jest bzdura, tak? I to było tyle, więc widzę, że jakby służby amerykańskie i dyplomacji no działają wokół tego, ale jak dokładnie, to niestety nie mam pojęcia. No ale sam fakt, że jakby rezolucja, uchwała kongresu która jakby zwraca się do Polski, żeby te nieruchomości oddawać, no już samo pokazuje jakby potęgę tego lobbingu, jego skuteczność, ale no dopóki tej ustawy nie będzie, będziemy po prostu tutaj przedmiotem tej gry międzynarodowej, bo wszyscy traktują nas po prostu jak dojną krawę, gdzie każdy może sobie coś tutaj wyrwać, tak? I czy to są środowiska żydowskie z Ameryki, czy to są polska mafia reprywatyzacyjna, czy to są polscy adwokaci, którzy, prawda, należą do elity tego miasta i w ogóle, no to nie ma tutaj znaczenia. Wszyscy traktują tak samo Warszawę, ale zresztą nie tylko Warszawę, bo słuchają nas też w Krakowie, prawda? No to w Krakowie afera reprywatyzacyjna była nie mniejsza, jeśli nie większa, chociaż oczywiście nie mamy pełnego, ciągle po tych wielu latach nie mamy ciągle pojęcia o tej pełnej skali tej afery.
To prawda, ale tam graczy było więcej i tam układ był znacznie bardziej zamknięty.
No, bo możliwe tak jest. Ja wiem tylko tyle, że faktycznie w Krakowie doszło do skazania prawomocnego człowieka za to, który był no, jakby liderem gangu wyłudzającego kamienicę, pan Łapa. Piotr Baczkowski, który zniknął, który nie wiadomo gdzie się podziewa, ale faktycznie on odpowiadał za dziesiątki nieruchomości ukradzionych w Krakowie. A co ciekawe, mimo bardzo wstrząsających zeznań i jakby skazania go prawomocnie, no to ta sprawa, prokuratura nie pociągnęła tej sprawy i ani nie odpowiedzieli sędziowie, którzy brali w tym udział, ani nie odpowiedzieli urzędnicy magistratu, więc widzimy ciągle to, z czego no jakby Polska jest znana, czyli wybuchają jakieś afery i nic się później nie dzieje, mimo że tropy są i wszyscy się zastanawiają, dlaczego te tropy nie są ciągnięte.
No. Dziennikarze, zwłaszcza ci bardziej konserwatywni, lubią czasami używać współzałożyciela Stowarzyszenia Energia Miast do tego, żeby oceniał wymiar sprawiedliwości. To jest taki smaczek dziennikarski, że ja
cieszę się, że mam do tego pozycję wystarczającą, ale tak faktycznie
skrytykował sąd i to jest lit potem.
Ale mam faktycznie po tych 21 sprawach, które mi wytoczono i tych wielu sprawach, w których biorę udział właśnie jako strona społeczna przed sądem administracyjnym, no myślę, że mam tutaj już takim spore doświadczenie.
I jak ten wymiar sprawiedliwości wygląda?
Źle wygląda. Znaczy, z jednej strony absolutna przypadkowość, chaos, kazuistyka, takie trzymanie się jakichś takich, prawda, litery prawa, nie ducha prawa, ewidentne wpływy tego, że bogaci ustosunkowanie ewidentnie mają łatwiej w tych sądach niż ludzie, którzy nie mają pieniędzy. No i też absolutny jakby po tym wybuchu, co ja też zwracam na to uwagę też w tym tekście, że jakby środowisko prawnicze nie wyraziło żadnej woli samonaprawy, żadnego nie było przeprosin, nie było niczego tak. Nie widzieliśmy żadnego sędziego, który by przeprosił za to, że ustanawiał kuratorów dla 130-latków. Nie widzieliśmy żadnego postępowania dyscyplinarnego za to, że ci kuratorowie byli ustanawiani. Ja ostatnio poprosiłem i na prawie prasowym Okręgową Radę Adwokacką, żeby zapytać się, co się dzieje z ich rozliczaniem adwokatów i Rada Adwokacka od tygodnia mi nie udzieliła odpowiedzi, ile postępowań dyscyplinarnych w tej sprawie.
Szczególnie, że to jest, mamy jakąś skandaliczną informację, że jeden z bohaterów afery wrócił do orzekania.
Tak, wrócił do orzekania. Został Robert Nowaczyk, który jest oskarżony w tych bardzo wielu sprawach. No, jest uznawany za głównego bohatera tej afery. Jest dzisiaj znowu prawomocnie, jest znowu normalnie adwokatem. I to wynika z tego, że po prostu Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie czeka z działaniami, aż tych adwokatów się aresztuje, a wcześniej nie ma żadnych sankcji.
To jeszcze na koniec tej opowieści o reprywatyzacji Aleksander Pociej, bo to taki senator, który ubiega się.
Zdecydowanie zbyt mało sławny. Chciałbym, żeby on był troszeczkę sławniejszy. To jest senator, którego ruchy miejskie nienawidzą, bo chyba użyję tego słowa, chociaż rzadko go używam, za to, że uwalił zmianę w prawie, która by wprowadzała bezwzględne pierwszeństwo pieszych na pasach. No i my uważamy zresztą, że takie rozwiązanie ochroniłoby bardzo, bardzo wiele żyć ludzkich. Mamy bardzo ogromną liczbę ludzi zabitych na pasach, no i senator Pociej to uwalił, ale on się pojawia w moim tekście nie z tego powodu, tylko z powodu tego, że sam był autorem uchwały takiej ustawy w Sejmie, w parlamencie, która przekazała bardzo duże pieniądze ze Skarbu Państwa na rzecz odszkodowań za reprywatyzację warszawską i ogromna część tych odszkodowań, sami nie wiemy do końca ile, no ale duża część tych odszkodowań poszła w ręce mafii reprywatyzacyjnej. To była taka szybka ścieżka, żeby zdobyć pieniądze za kamienicę, chociażby słynna urzędniczka Marzena K., która sama zdobyła, prawda, siostra właśnie tego Roberta Nowaczyka, o której wcześniej mówiliśmy, która zdobyła 50 milionów złotych odszkodowań. I chociaż oczywiście nie miała nic wspólnego z reprywatyzacją, ani żadnych nieruchomości w Warszawie, jej rodzina przed wojną nie posiadała. Więc pan senator Pociej był, zanim został senatorem i przejął tą ustawę, no to był wspólnikiem z panem Dubois, mecenasem Dubois, i prowadzili razem kancelarię prawną, która się między innymi specjalizowała w reprywatyzacji. Potem został senatorem, uchwalił taką ustawę, z której skorzystało na pewno bardzo wielu jego przyjaciół i znajomych.
I być może on sam.
Tego już nie wiemy, ale nie
to
będę.
Hipoteza.
Hipoteza, żeby nie pójść znowu do sądu, 22 lat. A teraz startuje, gdyby nigdy nic, trzecia kadencja Senatu.
Z Warszawy.
I żyć nie umierać, no taka.
Kwestia afery reprywatyzacyjnej, kwestia tego, że w zasadzie zło, które jest trudne do opisania, do zrozumienia, to się działo na naszych oczach, w naszym mieście, w Warszawie, nie tylko w naszym, bo w Krakowie również. Niebywały skandal, przychodzą wybory, jedne, drugie, nic się nie zmienia.
No niestety, no, jeśli mówimy o Warszawie i samorząd, no to boję się, że to są jednak tutaj inne, że tak powiem, siły i emocje działają i że Warszawa po prostu, zresztą widzimy to na mapie całej Polski, tak, no że mamy teraz podział nie na wschód i zachód, jak kiedyś mieliśmy, tak, że wschód głosował na partie konserwatywne, a zachód na partie liberalne i bardziej lewicowe, tylko dzisiaj mamy podział na duże miasta i na całą resztę. I te duże miasta głosują na te partie liberalne, a cała reszta głosuje na partie, na PiS, tak, i faktycznie ten, i ten antagonizm, ten konflikt między on ma charakter bardzo głęboki, tu byśmy musieli długo o nim rozmawiać, ale wydaje mi się, że to, że wyborcy w Warszawie po prostu nie zwracają na to uwagi, uważając, że są ważniejsze rzeczy. Oczywiście nie wszyscy, ale że są ważniejsze rzeczy i że te sprawy, z ubolewaniem to mówię, te sprawy związane z transparentnością, uczciwością urzędu nie mają znaczenia.
A tą sprawą to jest nie dopuścić PiS do władzy w naszym mieście.
Tak jest. W skrócie mówiąc, tak. I tym za wszelką cenę.
Za wszelką cenę.
Czyli nawet jakby, mówiąc tutaj cudzysłowie, pan Trzaskowski zabił tą zakonnicę na pasach, to i tak by prawdopodobnie mógł wygrać.
W Warszawie mógłby wygrać. No to nas płynnie przeprowadza do oceny sceny politycznej w całej Polsce. Nie udało ci się wejść w sojusz z lewicą. Jakoś te rozmowy między ruchami miejskimi, tobą, a Zandbergiem, Czarzastym i Biedroniem się nie powiodły.
No ruchy, z kilku powodów. Ruchy miejskie w ogóle nie były jakby traktowane jako partner w tym. To jest projekt no w tym momencie głównie z SLD, tak, które ma pakiet kontrolny w tym przedsięwzięciu, mówiąc kolokwialnie. I Włodzimierz Czarzasty, no ja nie zapomniałem jakby skąd Włodzimierz Czarzasty się wziął, tak. Znaczy jak dla mnie jednak kwestia, prawda, afery Rywina, to, że pan Czarzasty i pan Kwiatkowski no, są głównymi postaciami dzisiaj w SLD, no jakby jest jednoznacznym sygnałem, że ta partia tkwi bardzo głęboko jeszcze w tych układach i zależnościach z lat 90. I ja bym był w stanie nawet, mówiąc to okropnie, i brzmi to okropnie, cyniczny sposób gdzieś tam to zaakceptować, ale nie w sytuacji, w której jest to projekt SLD, a byłby to projekt po prostu szerokiej, prawda, progresywnej jakiejś tam ugrupowań, w którym SLD ma jakiś tam udział, to byłbym to gdzieś tam w stanie zaakceptować. Ale jeśli jest to tak de facto pomysł na to, żeby SLD dostało nową twarz i żeby SLD po prostu się rebrandingowało, no to ja przepraszam bardzo, ale ja swojej wiarygodności, którą wywalczyłem na ulicach Warszawy, na salach sądowych, nie będę poświęcać dla pana Czarzastego, który, kiedy ja walczyłem z mafią reprywatyzacyjną, pracował dla warszawskich deweloperów. No.
Adrian Zandberg i partia Razem nie miały takiego problemu.
No tak, ja szczęśliwie nie jestem, mam życie poza polityką, jakby jestem tak, no właśnie...
Ale twój poprzedni tekst także w Dzienniku Wprost dotyczył właśnie lewicy, o ile dobrze pamiętam.
Jeszcze poprzedni, ale tak. A Razem nie miało wyjścia, tak? Znaczy Razem zostało doprowadzone do takiej sytuacji przez różne, moim zdaniem, błędy i decyzje personalne, w której Razem, startując samo, by zniknęło ze sceny politycznej. Oczywiście ta sytuacja, które się znalazło, była ciężko zapracowana przez same władze tej partii. Ale myślę, że takie ogromne rozczarowanie to jest przede wszystkim, myślę, że tutaj po tej stronie progresywnej wszyscy mają z Biedroniem, tak? Który jakby miał narzędzia, miał poparcie, miał ludzi i jakby wydawało się, że jest w stanie coś nowego zaproponować na tej scenie politycznej, no a zawinął się błyskawicznie, tak? No i to jest, myślę, taki pozostawiany największy niesmak.
Miał trzeci wynik, jak sam mówił, nawet dwucyfrowy, tylko że po przecinku, tak. Jak sam z siebie chyba zażartował, nie zdając sobie sprawy z autoironii tych słów do końca, sprzedał się dość łatwo SLD.
No to nie chciałbym mówić sprzedał, no ale tak, no w sensie pozbawił zupełnie swoją organizację podmiotowości. Ta partia zniknie, będzie połączy się z SLD zgodnie z zapowiedziami. Nie będzie miało własnych pieniędzy. No jak widziałem bardzo wiele ludzi młodych, które się zaangażowało w tą wiosnę, no i myślę, że inną koniec sobie życzyli. No teraz będziemy mieć taką sytuację po wyborach, że prawdopodobnie tak, ta lewica dostanie około tych 10%, no i to SLD znowu będzie trwało i znowu po prostu... już się nie odczepi, po prostu lewica już się nie odczepi od tej łatki postkomunistów niestety i to też jest, myślę, pewnym problemem, ale te podziała na lewicę i prawicę też jest oczywiście umowne i też niewiele dzisiaj tłumaczy.
Wiele osób puka do twoich drzwi, prosząc o poparcie, o to, żeby zrobić to zdjęcie.
trochę, ale nie jakoś wiele. Poparłem na razie kandydatkę lewicy z Wrocławia, Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk, i poparłem też Krzysztofa Mazura, który kandyduje do Senatu z poparciem Prawa i Sprawiedliwości.
Ekumenicznie.
Ekumenicznie trzymam kciuki za to, żeby realizowany był program ruchów miejskich w Senacie. No i tak jak mówiłem, no tutaj przykład pana Pocieja pokazuje, że można zrobić wiele złego, więc jakby ten Senat, który czasem jest gdzieś tam z uboczu, no jakby, prawda, no ma jakiś wpływ na to, no więc jakby chciałbym, żeby było jak najwięcej ludzi, którzy może gdzieś tam się nie zgadzają co do spraw, prawda, nie wiem, które nas najbardziej dzielą, czyli, nie wiem, aborcja, coś tam, z sprawami, które nas łączą, czyli, nie wiem, bezpieczeństwo właśnie pieszych, jakość powietrza i tak dalej, i tak dalej.
To na koniec przyszłość ruchów miejskich, no bo skoro, okej, lewica jest skonsumowana przez SLD i ta łatka już pewnie się tak łatwo nie odlepi, prawica nie zawsze mile chętnie patrzy na ruchy samodzielne i niektóre rosną same z siebie, no to co dalej z ruchami miejskimi będzie?
Znaczy to ja mówiłem to wielokrotnie w wywiadach i dalej tak uważam, że jeśli ruchy miejskie się nie upolitycznią, nie wejdą na scenę ogólnopolską, wynika to z wielu powodów, z kalendarza wyborczego, z logiki, jaką się niestety rządzą media, tak, polaryzacji ogromnej, którą mamy. Jeśli te ruchy miejskie nie stworzą, po prostu w skrócie mówiąc, partii, to one po prostu znikną i staną się nieistotne. Więc albo one się wybiją na samodzielność i na polityczność, albo one po prostu znikną. I ja oczywiście, ja też mówiłem, że chętnie będę, nie wiem czy czynnie, bo nie jestem, tak jak mówię teraz, w czynnej polityce, zajmuję się dziennikarstwem i pracą naukową, ale oczywiście służę pomocą tutaj i nie wykluczam, że będziemy coś takiego robić, ale no na tę chwilę to są plany na rok 2023.
Jak się raz weszło do polityki, to trudno z niej wyjść i czy jako dziennikarz, publicysta, czy jako działacz miejski, czy jako polityk zawsze się w niej tkwi i to pewnie będzie przyszłość Jana Śpiewaka. Tak czy inaczej, ruchy miejskie, działacz miejski, współzałożyciel Stowarzyszenia Energia Miast. Dziękuję bardzo za rozmowę. Ślicznie. Mówiliśmy z Janem Śpiewakiem, że afera reprywatyzacyjna nie tylko w Warszawie, ale też w Krakowie była i w kilku innych pewnie miastach w Polsce, a w Krakowie rzeczonym jest Marcin Makowski, dziennikarz Wirtualna Polska i Tygodnik do Rzeczy. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Zacznijmy może od naszego podwórka krajowego i naszej kampanii wyborczej. Kolejny dzień upływa do wyborów, do otwarcia lokali wyborczych. Te 18 dni nam zostało. Coś jeszcze nas czeka w tej kampanii, co już będzie takie nudne oczekiwanie na potwierdzenie zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości i klęski Koalicji Obywatelskiej?
Na pewno coś jeszcze nas czeka, bo przynajmniej przeszłość każe takie wnioski albo takie założenia stawiać. Pamiętamy przecież, że w kampanii samorządowej, w kampanii europarlamentarnej wydarzenia na końcówce jej, właściwie dni przed ciszą wyborczą, potrafiły zmieniać motywację czy mobilizować elektorat. Jedną z takich spraw było pytanie Zbigniewa Ziobry o możliwość czy konieczność wykonywania wyroków TSUE. To zmobilizowało wyborców w kampanii samorządowej, tych bardziej liberalnych, wielkomiejskich. Tak tłumaczono po części bardzo dobre wyniki opozycji w wielkich miastach. Oczywiście to zawsze są jakieś uproszczone diagnozy, uproszczone tłumaczenie rzeczywistości, ale wydaje mi się, że bez względu na to, co się wydarzy, to jednak ta kampania jest inna pod tym względem, że widzimy przecież, że różne afery, teraz chociażby z szefem NIK-u, byłym ministrem finansów, wychodzą, ale one już nie zmieniają tej podstawowej dynamiki okopania się w swoich już poglądach, utwierdzenia się w nich, co wyżej mogą tylko mobilizować do głosowania, bo sądzę, że te główne elektoraty Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, PiS-u i Lewicy są już dzisiaj mniej więcej zdecydowane, na kogo będą głosować, właściwie bez względu na to, co się wydarzy. Pytanie tylko, czy będą mieć motywację do tego, żeby kluczowego dnia 13 października do tych urn wyborczych pójść. To jest dzisiaj największe zmartwienie, no właściwie wszystkich polityków.
Wczoraj było specjalne spotkanie na Nowogrodzkiej najwyższych władz partii i komitetu politycznego. Taki był właśnie wniosek, że wszystko idzie dobrze, afery nam nie przeszkadzają, nam, czyli partii rządzącej, byleby tylko nasi zwolennicy chcieli pójść do wyborów.
No tak, to jest w jakimś sensie wniosek słuszny, z drugiej strony trochę straszny, bo zakłada, że polityka i przez tych, którzy ją tworzą, i przez tych, którzy ją konsumują, stała się w jakimś sensie rytuałem. Albo być może po prostu, jak wynika z takiego ciekawego raportu, który niedawno Krytyka Polityczna wydała, co prawda pod moim zdaniem nieprawdziwym tytułem, patrząc na jego wnioski, znaczy cynizm polityczny Polaków, pokazują nam te właśnie również konkluzje z Nowogrodzkiej, że głosujemy pragmatyką, głową, że tak naprawdę te emocje, które towarzyszą często w medium, polityce, one na co dzień w takim zwykłym życiu, w tym jak ona wygląda w swojej takiej codzienności, nie przekładają się na to, że aż tak mocno, tak bardzo emocjom ulegamy. Raczej widać, że wyborcy już zaakceptowali, że partie generalnie i polityka jest rzeczą brudną, to zresztą pokazał Patryk Wega w sposób wręcz patologiczny w swoim filmie, który raczej chyba wzmocnił pozycję PiSu niż przeszkodził, bo nawet można się było przez chwilę zlitować nad tym jednym rządem, tak osaczonym przez reżysera, oczywiście to jest trochę sobie kpie. No ale ta właściwie diagnoza dzisiejszej rzeczywistości płynąca z Nowogrodzkiej, ona też mogłaby równie dobrze płynąć ze sztabów innych partii, bo no tak, dzisiaj już wyborca polski jest na tyle znieczulony na politykę, że jeżeli w coś już raz uwierzył i widzi, że mu się to opłaca, to po prostu trzyma się tej decyzji. I tylko pytanie, czy poczuje, że jest to jego status quo zagrożony i wtedy pójdzie i odda ten swój głos i przechyli być może szale zwycięstwa, albo poczuje, że jest to niezagrożone i wtedy może uśpić swoją czujność, tak po części Lewica i Platforma Obywatelska przegrały wybory 2015 roku.
Pytanie, czy cokolwiek będzie mogło na dłuższą metę wywrócić porządek polityczny naszego kraju, naszej sceny partyjnej? Czy to tylko kryzys gospodarczy głęboki będzie mógł to przewartościować, czy jednak są jakieś możliwości, żeby z czasem nie tylko PiS i Platforma biły się o palme pierwszeństwa?
Wydaje mi się, że kryzys jest najbardziej istotnym czynnikiem, który mógłby wywrócić stoi do góry nogami. Oczywiście są jeszcze elementy czysto personalne, no, na przykład takie jak z jakichś względów, załóżmy, Jarosław Kaczyński przestaje rządzić partią i wtedy następuje jakaś wojna o sukcesję. Prawo i Sprawiedliwość na przykład się rozpada, albo ulega defragmentaryzacji, albo załóżmy dochodzi do jakiegoś rozłamu wewnątrz Zjednoczonej Prawicy z różnych oczywiście względów. Być może jest to kwestia na przykład przedsiębiorców. No i mamy wtedy trochę po prostu wolną amerykankę na prawicy i w związku z tym ruchy opozycyjne mogą w koalicji większej przejąć władzę. No, to jest jeden z takich czynników, który się może wydarzyć zawsze jak rzut monetą, jest trochę losowy. Natomiast takich makroekonomicznych czynników, to moim zdaniem one są najbardziej prawdopodobne, jeżeli chodzi o zmianę tego, co dzisiaj jest pejzażem polskiej polityki. Są też naturalne, ewolucyjne zmiany kadrowe, personalne, pokoleniowe, tylko że one raczej nie działają w Polsce jakoś rewolucyjnie, bo widać, że te nowe kadry są płynnie wprowadzane w techniki, w inżynierię uprawiania polityki. Czasami się niewiele różnią ci młodzi ludzie, 30-20-letni od swoich patronów politycznych. No więc to jest trochę zatrważające, że opozycja czasami czeka na ten kryzys, tak jakby chciał, żeby on przyszedł, tak jakby chciała, żeby on przyszedł, bo wtedy dopiero ludziom się otworzą oczy, jak PiS zadłuża Polskę. Może mają rację, może nie mają racji, natomiast dzisiaj nic nie wskazuje na to, żeby w Anno Domini 2019 mógł nastąpić jakiś wstrząs ponad tymi losowymi, personalnymi rzeczami. Taki wstrząs łatwy do przewidzenia, czy możliwy, ponad ten, który związany by był z gospodarką i z ekonomią. W czasach prosperity zwycięskiego składu politycznego, czy on popełnia faule, czy nie, a tych fauli PiS-owi się zdarza sporo, po prostu się nie zmienia, dopóki strzela bramki. No a na razie więcej na koncie ma Prawo i Sprawiedliwość.
To przejdźmy za ocean, bo często to pan redaktor dostarcza nam najświeższych jako pierwszy informacji w relacjach polsko-amerykańskich, jak jest w Białym Domu odczytywane wczorajsze spotkanie prezydenta Dudy z prezydentem Trumpem i to wszystko, co zostało ogłoszone, jest tego niemało.
To prawda, no to w ogóle mnie często bawi, jak widzę takie analizy, zresztą jedną z nich czytałem jeszcze przed tym szczytem w Nowym Jorku i tym spotkaniem bilateralnym w Gazecie Wyborczej. Bartosz Wieliński pisał, że te 35 minut Duda Trump to symbol na naszej klęski dyplomatycznej. No, tymczasem jeżeli za klęskę uznać ogłoszenie 6 lokalizacji baz wojskowych już tak na papierze w sposób umowy bilateralnej i wspomnienie, że o 7 się dyskutuje według moich informacji już jakiś czas temu zdobytych, to jest właściwie klucz do oceny naszych relacji, czy uda się przekonać do tego, co strona polska forsuje, czyli zlokalizowanie bazy w Nowej Dębie, w takiej miejscowości, która by mogła się rozwinąć na Podkarpacie również dzięki temu, że tam byłyby różne infrastrukturalne wielkie inwestycje z lokalizacją armii amerykańskiej przeprowadzone. Czy będzie to Żagań, tam gdzie Amerykanie by woleli tę bazę widzieć, bo już tam są, jest to bliżej Niemiec. No jeżeli ta siódma lokalizacja nie została póki co zapisana i wszystkie tam te zapisy mówią o tym, że jest pozytywnie, jakby, że można patrzeć z optymizmem na to, jak się uda ten dialog po prostu z jakim finiszem, jaką konkluzją zakończyć, to spodziewam się, że będzie to jednak ta strona polska tutaj zatriumfuje, czyli kolejna pozytywna być może informacja, no i wizy. No jeżeli 30 lat, jak zresztą Andrzej Duda, prezydent, podkreślił w Nowym Jorku na pytanie Donalda Trumpa, ile to już tych wiz nie mamy, co zresztą dla niego charakterystyczne, niby tak interesuje Polską, ale nie do końca. No ale nie zmienia to faktu, że powiedział to, co powiedział, że z charakterystyczną taką emfazą dla siebie Donald Trump załatwił, tak, a inni nie mogli. Wiemy, że to jest dużo uproszczeń, ale faktem jest, że pewna wola polityczna i ambasador Mosbacher, ambasadora Wiczka, i obydwu prezydentów i Alka Lotu, który swoją akcję dodatkowo promocyjną o składanie wiz przeprowadził, no złożyła się na to, że być może jeszcze w tym roku będziemy mieć te wizy zniesione. Kiedy pisałem o tym w sierpniu na Wirtualnej Polsce, no to raczej było takie niedowierzanie pomieszane z pokpiwaniem, a tam co to może się wydarzyć, jeszcze kongres zabrukuje. W tej chwili już nawet nie kongres decyduje, tylko sama administracja amerykańska i faktycznie to już zostały tylko formalne procedury do zatwierdzenia.
To jeszcze na koniec oceńmy to, co się teraz dzieje, bo kiedy my rozmawiamy, to albo już skończył, albo jeszcze trwa przemówienie Donalda Trumpa w ONZ, także w sprawie...
Nie, no już skończył.
Już skończył.
Przynajmniej, jeżeli chyba, że jest jakaś druga tura, bo musiałem włączyć telewizora, jak ja oglądałem przed chwilą, to już skończył.
No to ja jeszcze żyłem w przeświadczeniu, że cały czas mówi prezydent USA w Nowym Jorku w siedzibie ONZ. Wcześniej gdzieś tam nie na sali głównej, ale swoje wystąpienie miała Greta Thunberg. To jest ta młoda, 16-letnia działaczka ekologiczna ze Skandynawii. To było wystąpienie, które zrobi furorę, które przyjdzie do historii i zmieni nasze globalne postrzeganie kwestii klimatycznych. Czy to już raczej jest zmierzch kariery tej młodej działaczki?
Nie sądzę, żeby to był zmierzch, bo jednak tych zmierzchów już kilku miało być. Ona niespecjalnie się różni w swojej ekspresji od wcześniejszych wystąpień, jednak nadal one budzą wielkie emocje i kontrowersje. Jakby zachowując umiar w tym, co teraz powiem, oczywiście z jednej strony jest to postawa jak najbardziej pozytywna w tym sensie, że budzi jednak ona pewne wątpliwości co do tego, czy dobrze umiemy zarządzać własną planetą w kontekście tego, do czego według naukowców zmierzamy, czyli do jej przegrzania, w konsekwencji być może ginięcia gatunków i masowego wymierania na Ziemi. To są tematy poważne, więc jeżeli ktoś podnosi je w przestrzeni publicznej, no to dobrze. Natomiast można mieć, ja mam osobiście bardzo duże wątpliwości co do stylu, co do motywacji tej 16-letniej aktywistki i co do tego, czy ona nie jest jednak pewnym narzędziem w rękach organizacji, lobbystów, o czym zresztą pisały zachodnie media, nie tylko jakieś teorie spiskowe w internecie. Sporo takich tekstów było, że być może za nim stoją jakieś lobby energetyczne, niekoniecznie zainteresowane tym, żeby pewne zmiany zachodziły w sposób ewolucyjny, ale może bardziej rewolucyjny. Nie wiem, nie umiem tego ocenić, bo jednak tutaj dużo jest przesłanek naukowych również, które dla mnie jeszcze nie do końca są jasne. Panuje tam dyskusja tak na temat skali, może nie tyle antropogenicznego charakteru globalnego ocieplenia, ale jego skali, tempa tego, jak poszczególne państwa muszą podchodzić. No mi
to jest bardzo szczegółowa dyskusja, a na poziomie globalnym przebija się nastolatka z całym szacunkiem, dość egzaltowana, która wygłasza hasła dalekie od subtelnych rozważań, jak walczyć, jak zapobiegać gwałtownym zmianom klimatu.
No ona ma taką rolę, że musi wyjść, wstrząsnąć opinią publiczną, uderzyć pięścią w stół, pokazać, ja jestem młoda, przez was tracę młodość i miliony ludzi takich jak ja ją stracimy, jeżeli wy starzy nie zaczniecie w końcu czegoś robić, bo nie wierzycie, że te zmiany przyjdą, a ja muszę wam otworzyć oczy i będę machać pięścią i płakać na arenie międzynarodowej. To oczywiście jest poruszające, ale na dłuższą metę i wydaje mi się, że to już zaczyna się widać po tych komentarzach zresztą, to już zaczyna się dziać. Ta dziewczyna, dziecko można przecież powiedzieć, bez jakichś tam ujmowania jej, zaczyna być kontrskuteczna, bo po prostu zraża i trudno jakąkolwiek sympatią drżeć osobę, która w stosunku do każdego ma jakieś pretensje, wszystkich oskarża o bierność. Właściwie nie widać ani jednego elementu, który byłby w jej narracji koncyliacyjny. I to tak zeltowanie to nie jest bez znaczenia, bo żyjąc w epoce obrazków, w epoce wideo i audio, widzimy jednak nie tylko przekaz merytoryczny, którego jest tam niestety coraz mniej, ale widzimy takie jakieś wykrzywione twarze, te łzy. No, moim zdaniem po prostu to z czasem i to wystąpienie w Nowym Jorku to pokazało, zaczyna się przeradzać we własną karykaturę i nie odbierając jej właśnie takiego pozytywnego jednak zaangażowania, tego, że swoją młodość gdzieś to wszystko uwikłała, no to jednak, no nie wiem, do czego ją to zaprowadzi, bo widać, że też trudno jej sobie samej z tym wszystkim już coraz bardziej na takim osobistym poziomie radzić i się w sumie nie dziwię, wiele na jej barki spadło.
To jeszcze na koniec, bo światowe media od razu zestawiły wystąpienie Grety z tym, co powie, czy z samą obecnością Donalda Trumpa jako dwóch adwersarzy odmiennych od siebie, starość, młodość, kobieta, mężczyzna, bieda, bogactwo, etc., etc. Takie było zestawienie. To, co powiedział przed sekundą Donald Trump, pan redaktor miał możliwość słuchać, ja takiej możliwości nie miałem. To jak odpowiedział Grecie, prezydent USA?
No to tak trochę jak na Twitterze w sposób taki złośliwy i charakterystyczny dla siebie zrobił, wklejając to wideo właśnie ze słynnym przemówieniem How dare you, tym takim, który już się hashtagiem stało, że no, widzę młodą, wesołą, optymistyczną dziewczynę, która z nadzieją spogląda na świetlaną przyszłość, którą będziemy budować. Więc no, wiadomo, po prostu zestawił skrajności, konfrontując to, jakby ona się zachowała i to, jak on opisał w taki ironiczny sposób. Podobnie jego przemówienie było bardzo, w języku angielskim jest takie słowo uplifting, podnoszące na duchu, mówiące o tym, że ludzkość będzie się jednoczyć, że będzie budować wspaniałą przyszłość, że uda się zażegnać konflikty międzynarodowe. No takie dziwne trochę, jak nawet tak na Donalda Trumpa, dealmakera, przemówienie, no ale taka jest też rola teatru Organizacji Narodów Zjednoczonych, że tam każdy przychodzi i mówi trochę jak na konkursie Mistrz Świata, żeby chciał pokoju na świecie, a w drugiej kolejności to pokoju na Bliskim Wschodzie. No takie tam są role, tak się je odgrywa. No, czy to coś zmieni? Moim zdaniem niewiele, bo ci, którzy są przekonani do Trumpa, no, to tak jak w polskiej polityce do PiSu, już raczej swoich poglądów nie zmienią. Ci, którzy do Grety, to traktują ją trochę jak świeckiego proroka. No, wystarczyło, że napisałem, że nie podoba mi się jej ekspresja. Wydaje mi się, że to było coś na pograniczu załamania nerwowego, te łzy i ta jej egzaltacja nie pomaga sprawie. No, już przeczytałem na jednym z portali internetowych, że prawica hejtuje, obraża aktywistkę, a jeszcze jeden taki znajomy wykładowca, zresztą którego bardzo cenię, napisał, że nauka stoi za nią i jeżeli się krytykuje, to właściwie podważa się naukę. No, trudno dyskutować na takim poziomie. No i chyba to jest generalnie dzisiaj problem i Grety, i Trumpa, i ONZ-u, i polskiej polityki, że za bardzo wierzymy w to, co mówimy, a za mało tą wiarę weryfikujemy z rzeczywistością na chłodno. No i może taka dosyć ogólna konkluzja tego wszystkiego, o czym dzisiaj rozmawiamy.
W tym teatrze nasz prezydent weźmie udział około północy i pewnie powie to, co zwykle, że najważniejsze jest prawo międzynarodowe i jego przestrzeganie.
Spodziewam się, że jako stały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ to również te kwestie Rosji, Nord Stream 2, Ukrainy, bo to my tutaj się za takiego adwokata i taki głos na tym forum przedstawiamy, no, zostaną poruszone. Ja mam nadzieję, że również ta zwiększająca obecność wojsk amerykańskich, bo przecież w tej umowie podpisanej wczoraj kolejne 1000 osób personelu wojskowego do 5500 Amerykanów ma być zwiększone. Niech to będzie spójna narracja. My tutaj się nie musimy siedzieć na wymyślanie za każdym takim przemówieniem jakiejś nowej agendy. Niech Polska się z czymś kojarzy. No i niech będzie to po prostu wschód, stabilność tego regionu. No i przypominanie, że solidarność europejska to nie tylko pogrożenie palcem prezydenta Macrona w stosunku do Polski, że tam palimy węgle, mimo że aktywiści powinni u nas protestować, a nie w Paryżu, tylko że ta solidarność powinna polegać na równym noszeniu ciężarów i na przykład na tym, żeby nie budować za plecami Europy Środkowo-Wschodniej jakichś gazociągów, które nas uzależnią energetycznie od Rosji i tak dalej i tym podobne. No, ja bym się spodziewał takich słów z ust prezydenta Dudy i sądzę, że no, to będą podobne przemówienia, które wcześniej na tym samym miejscu wygłaszał.
Powiedział Marcin Makowski, dziennikarz, tygodnik do rzeczy, portal Wirtualna Polska. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.
75 lat temu jeszcze Warszawa walczyła, jeszcze trwał opór w Śródmieściu, jeszcze wiele wśród walczących wierzyło, że uda się wygrać, chciało się bić do końca. W studio Hanna Dobrowolska, Krzysztof Jabłonka i grupa Osądzić, czy akcja Osądzić Rzeź Woli, czyli ten najbardziej ludobójczy epizod Powstania Warszawskiego, najbardziej tragiczny, najbardziej wstrząsający.
Dobiegają końca przygotowania kilkumiesięczne do konferencji, którą postanowiła grupa osób szczególnie zaangażowanych w kultywowanie pamięci o gehennie ludności Warszawy zorganizować w tym roku, w 75. rocznicę tych wydarzeń właśnie na Woli. W najbliższą sobotę rozpoczynamy to wydarzenie mszą świętą w kościele świętego Wojciecha, który spłynął krwią wielu osób rozstrzelanych we wnętrzu kościoła i w otaczającym go ogrodzie, jak również cmentarzu. Tam o godzinie 8 rozpocznie się msza święta, po której będzie miał miejsce blok świadectw. To zupełnie przejmujące przedsięwzięcie, które postanowiliśmy zrealizować. Otóż zgłosiło się do nas, jak również my dotarliśmy do kilkorga osób, które ocalały z Rzezi Woli. I właśnie w najbliższą sobotę od godziny 9:30 będą na żywo wobec zgromadzonych tam osób opowiadać o swojej traumie, o tych wydarzeniach, które dotknęły ich, ich najbliższych, ich rodzinę. Były to dzieci wówczas, osoby, które miały wtedy 7, 9, 11, 13 lat, tak najstarsza osoba będzie się tam wypowiadała. Mamy nadzieję, że ci, którzy tam się zgromadzą, przeżyją coś niezwykłego. Będą obcować z faktami, które zadzieją się na ich oczach poniekąd, prawda? W tym wnętrzu i w tym czasie. Bowiem jeszcze trwają te wydarzenia. Skończył się sierpień, ale powstanie, jak pan redaktor był uprzejmy powiedzieć, jeszcze nie wygasło. Chcemy później przenieść się do przystanku Niepodległość na Marszałkowską, do Centrum Informacyjnego, Centrum Edukacyjnego IPN. Aby tam kontynuować te obrady konferencyjne w bloku prawnym i w bloku historycznym. Wówczas głos oddamy historykom, specjalistom, mecenasom, którzy rozważać będą aspekty prawne i możliwość osądzenia tej rzezi woli, bowiem nigdy to...
Bo nie tylko o obchody chodzi, nie tylko oczywiście o to, żeby kultywować pamięć tych, którzy zostali pomordowani przez żołnierzy Wehrmachtu 75 lat temu w Warszawie, należy by osądzić winnych.
Tak, i wówczas właśnie mamy przewidziane referaty. Między innymi przyjedzie do nas z Niemiec pan profesor Bogdan Musiał, będzie wypowiadać się pan mecenas Lechobara, pan profesor Karol Karski. Będą rozważać kwestie powołania, reaktywacji być może Najwyższego Trybunału Narodowego, przed którym te fakty osądzone zostałyby przez specjalistów i przez Trybunał poniekąd, czy narodowy, czy międzynarodowy. Właśnie ta cała kwestia odpowiedzialności, aktualności tej odpowiedzialności będzie badana i rozważana publicznie.
To jeszcze na koniec mamy zaproszenie na tą sobotę. To wszystko będzie na stronie www.net.fm. Będzie można znaleźć to na koniec naszej krótkiej, informacyjnej rozmowy. Krzysztof Jabłonka, czy jest kogo sądzić? Czy jeszcze ktokolwiek żyje z katów Woli?
Tak, paradoksalnie żyją jeszcze. Tu tylko nadmienię, że zbrodnie popełniło SS Rheinefahrt i Dirlewanger. Wehrmacht wszedł trochę później i się bardziej stonowanie przyjmował kapitulację powstania. I tam już w mniejszym stopniu, właściwie nie, w momencie wcale nie ginęli ludzie, którzy się poddali. Natomiast tutaj mamy do czynienia ze zmasowanym ludobójstwem, które osiąga w rozmiarach Woli rangę Holokaustu, czyli całkowitej zagłady wszystkich, Co ważniejsze, zagłady również pamięci o tym zjawisku. To też zaczęło zagrażać i jest to równoległe jakby odkopanie prawdy o wydarzeniu i osądzenie go jako najwyższej zbrodni
znamy
wojennej.
Znamy z imienia i nazwiska, kto
tak,
mordował,
około
gdzie
90
mieszka,
nazwisk, z tego kilkanaście żyją właśnie w Tyrolu, gdzieś tam się pochowali w domach starców. Prawdopodobnie będą już tylko moralne zadośćuczynienia, napiętnowanie tych ludzi jako zbrodniarzy, ale chodzi o to, żeby to do historii ostatecznie przeszło jako sprawa zamknięta, a za to wstęp do spraw reparacji wojennych za zniszczoną wolę.
Ja chcę powiedzieć, że następcy prawni to jest państwo niemieckie, to jest armia niemiecka i to są osoby nadal odpowiedzialne. To są następcy prawni tamtych wydarzeń.
Osądzić rzeź woli, konferencja 28 września, ta najbliższa sobota w Warszawie. Najpierw Kościół Świętego Wojciecha w Warszawie, a potem IPN Przystanek Historia na Marszałkowskiej od godziny 8 rano do godzin wieczornych, niemalże do godziny 20. Wszystkich Państwa zapraszamy już w tą sobotę. Informacje można znaleźć na stronie www.wnet.fm oraz gdzie jeszcze?
Na stronie genocide wola44.pl, jak również cała Warszawa jest w tej chwili w plakatach, osądzić rzeź woli, polecamy zapoznać
się
z nimi.
Hanna Dobrowolska, Krzysztof Jabłonka.
Dziękujemy.
Łukasz Jankowski.
Zapraszamy.
Jeszcze krótka informacja. Dziś o 20 będzie gawenda historyczna poświęcona w całości rzezi woli. Jak przebiegała i jakie dała skutki?
Piotr Szydłowski realizował, Łukasz Jankowski prowadził. Za chwilę Nowy Wspaniały Świat, czyli audycja o technologii i o technice przyszłości. Zaprasza Aleksander Wyżejski. Między innymi będzie o bitcoinach, czyli temacie aktualnym, bo jedna Dascoin, czyli taka platforma niemiecka, właśnie wzięła i splajtowała, więc warto słuchać. To już za chwilę, a my mówimy do usłyszenia.